tylko nas słuchać, ale również nas oglądać na portalu YouTube, więc i się widzimy dzisiaj i słyszymy. 6 września imieniny obchodzą Albin, Aleksja, Amoniusz, Bogdana, Bolemir, Eluteria, Elutery, Eugenia, Eugeniusz, Uniewit, Zachariasz, Zachary, Magnus i jeszcze wielu innych, więc serdeczne życzenia przekazujemy dzisiaj tym solenizantom. W Bułgarii jest obchodzony dzisiaj Dzień Zjednoczenia, a w Esfatini Święto Niepodległości. Co w dzisiejszym poranku Wnet będziemy rozmawiać między innymi z doradcą prezydenta Andrzeja Dudy o tym, co dzieje się w ochronie środowiska, co dzieje się z polskimi lasami, a także w branży drzewnej. Porozmawiamy również z Krzysztofem Skowrońskim, połączymy się, bo redaktor Krzysztof Skowroński podróżuje po Polsce po godzinie 8.15. Pan Krzysztof Szczucki, jedynka w okręgu numer 5 Prawa i Sprawiedliwości, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Porozmawiamy między innymi o najnowszych planach i kampanii wyborczej oczywiście, a przed godziną 9 połączymy się z Jaśminą Nowak, która najprawdopodobniej już dotarła, już jest w Karpaczu, gdzie odbywa się forum ekonomiczne, a z kolei Piotr Mateusz Bobołowicz jest w Bukareszcie. Tak więc dzisiejszy poranek net międzynarodowo, a za kilka chwil przeniesiemy się już do Szanghaju, gdzie jest Andrzej Zawadzki-Liang, ale na początek dzisiejszego poranka niech będzie albo nie warszawskie kombo taneczne, albo może być Grunt to rodzinka. Zaczynamy od tego utworu. Janek Emil Młynarski. Różnie to się zdarza, jak się człowiek przejmuje i jak przeżywa różne sprawy. No właśnie, to zacznijmy od ważnego wydarzenia. Szczyt G20 w Indiach już za kilka dni, 9-10 września i tak jak pan informuje, wielki nieobecny tego wydarzenia. Co się stało? Dlaczego prezydent Chin nie pojawi się podczas tego szczytu?
No właśnie, cała prasa tutejsza to powiedzmy sobie bardziej mniej, bo podkreślają oficjalną linię, bo już oficjalnie jest potwierdzone, że prezydent Xi nie będzie obecny na szczycie G20 w Indiach. Co jest swoją drogą rzeczywiście ewenementem, bo po raz pierwszy w historii szczytów G20 od 2008 chyba, pierwszy szczyt był 9. Przywódca Chin będzie nieobecny. Jest to bardzo znaczące, tym bardziej, że w kontekście sytuacji i brak jego wszyscy podkreślają, że to może być, nie wiadomo jak to będzie z uzgodnieniami z końcowymi szczytu, czy dojdą do jakichś ustaleń i porozumień. Natomiast przyczyn nieobecności jego na tym szczycie podaje się bardzo dużo. Oficjalna oczywiście nie mówi nic, mimo że na każdej konferencji prasowej od poniedziałku, począwszy do dnia dzisiejszego, zachodni korespondenci pytają rzecznika, czy no co się stało, jaka jest przyczyna. Odpowiada oczywiście, że będzie obecny premier Li Qiang z dużą delegacją i oczywiście zrobią Chiny ze swojej strony, dołożą wszystkiego, żeby to się odbyło. Natomiast za kulisami wiadomą rzeczą jest, że na szczycie G20 będzie również prezydent Biden, z którym, powiedzmy sobie, prezydent Xi nie za bardzo chciałby się spotkać. Dlatego, że wbrew tym licznym wizytom, które relacjonuje dla państwa przedstawicieli administracji amerykańskiej tutaj w Chinach, nie ma żadnego postępu. Sytuacja między obu mocarstwami jest bardzo napięta. Wciąż to napięcie wcale nie maleje. I to, co mówią, uzgadniają czy nie uzgadniają, w ogóle to się robi takie z jednej strony pokaz, a z drugiej strony właśnie jednak napięcie rośnie. Szczególnie wypowiedzi ze strony czy rzecznika, czy nawet teraz ostatnio ministra do spraw bezpieczeństwa, które są wyraźnie w tonie bardzo ostrym w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj, że prezydent Xi nie chce wziąć udziału, czy nie chce, czy wolałby nie pojechać, jest raczej zrozumiałe. Nie chce dać szansy prezydentowi Bidenowi do jakiegokolwiek spotkania, bo znów zdaję sobie z tego sprawę, że być może byłoby to spotkanie właśnie jak te, które się odbyły do tej pory, dla zrobienia fotografii, dla dobrych, ładnych, pięknych paru słów, ale z konkretów nic. Natomiast Chiny zdecydowanie oczekują pewnych ruchów. Teraz oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, którą starają się przewidywać analitycy, że do teraz pozostała tylko jedna szansa spotkania prezydenta Xi z prezydentem Bidenem. To jest konferencja krajów Azji i Pacyfiku, która odbędzie się w listopadzie w San Francisco. Czy do tego dojdzie też? Tak, na razie to jest znak zapytania. Nie szedłbym tak daleko w analizach, że to prezydent Xi tam, no rzeczywiście w tej chwili z Indiami ma znów jest tam nie najlepsze stosunki, chociaż na szczycie BRICS potwierdzili, że sprawy graniczne i konfliktu granicznego zostaną uregulowane i tu oba zespoły robocze będą pracować, żeby to rozwiązać raz na zawsze. No ale to dyplomacja. Natomiast rzeczywistość jest taka, jaka jest. Oczywiście tutaj nie będzie musiała paść, bo wiadomo, że ze strony prezydenta Xi, jeśli coś padnie, to padnie. To już jest wiążące. Stąd może nawet taka jest koncepcja, że premier Li Qiang, no on może obiecać bardzo ładnie, okrągle, ale zawsze będzie można to inaczej zinterpretować. A punktów spornych, punktów takich drażliwych jest bardzo dużo. Łącznie oczywiście z wciąż trwającą wojną na Ukrainie, która też wiadomo, że różne państwa podejmują różne inicjatywy i różne metody, żeby to rozwiązać. A wiadomo, że jeśli byłby obecny prezydent Xi, no to spotkałby się obojętnie, już pomijam spotkanie ewentualne czy nie z prezydentem Bidenem, to z innymi przywódcami z pewnością doszłoby do różnych tutaj rozmów i wręcz nacisków, żeby Chiny również nacisnęły Rosję w tej sprawie.
Tak, to są te problemy, to są te pytania, które cały czas sobie stawiamy. Powiedział pan o tym szczycie krajów związanych właśnie z Azją, ale też, tak jak pan mówi, obserwowana jest wizyta wicepremiera Włoch, ministra spraw zagranicznych tego kraju. Czy to są ważne, przełomowe rozmowy, czy jednak jest to taka standardowa wizyta niedużego z perspektywy Chin kraju europejskiego po prostu mocarstwa?
Tak, Włochy rzeczywiście to jest wicepremier w randze wicepremiera, minister spraw zagranicznych, Tajani, pan Antonio Tajani, przyleciał tutaj w zasadzie na międzyrządowe, kolejne posiedzenie międzyrządowego zespołu do spraw współpracy. Natomiast to, co jest tutaj w centrum uwagi, to jest to, że Włochy ze swojej strony zapowiedziały, że nie są zadowolone i są gotowe nie przedłużać podpisanej umowy o współpracy w ramach inicjatywy pasa i drogi, czy jak to mówi się, pasa i szlaku, tego jedwabnego. I tu uwaga skoncentruje się na tym, że przecież ta inicjatywa dla Włochów, dla Chin przede wszystkim ma znaczenie dużo propagandowe, bo Włochy jako jedyny kraj z grupy G7 zawarł taką właśnie umowę i przystąpił do tej inicjatywy, zresztą inicjatywy, która jest oczkiem w głowie prezydenta Xi, a inicjatywa, która przecież w październiku będą z pewnością hucznie i z dużym zadęciem obchodzona dziesiąta rocznica tej inicjatywy. Więc tutaj Włochy z tym gestem, że są niezadowolone z postępów w ramach tej umowy, niezadowolone ze współpracy z Chinami w tym zakresie, że to jest zbyt mały postęp, stanowią taki nieprzyjemny akcent. Pan Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin, starał się to wszystko moderować i tonować. Wręcz pokazywał, że Włochy zyskały na tej współpracy, bo przez 5 lat z 50 miliardów na 80 miliardów wzrosły obroty, że o 30% wzrosły handel zagraniczny. Natomiast pan wicepremier Włoch ze swojej strony też starał się tonować te dość duże wypowiedzi przed jego wizytą, że Włochy zdecydowanie wycofają się z tej umowy i zdecydowanie zaprzestaną udziału w tej inicjatywie. Powiedział, że atmosfera jest w miarę dobra, jest optymistą, że może jednak to się uda załatwić, ale decyzja należy do włoskiego parlamentu, który tematem zajmie się gdzieś tam w końcu roku.
Jeszcze na koniec taki smaczek związany z tym, co każdy praktycznie z nas posiada. Mówię oczywiście o smartfonach, mówię oczywiście o telefonach i najnowszy model smartfona Huawei 60 Pro na rynku. Jego konfiguracja, tak jak pan nas informował wcześniej, może świadczyć o tym, że embargo Stanów Zjednoczonych na układy scalone zostało przełamane. Skąd taka teza, panie redaktorze?
Właśnie to są jakby to wydarzenie, które nagle w ogóle zostało, bo z reguły zainaugurowanie sprzedaży nowego modelu smartfona odbywa się hucznie, z fanfarami, z dużym oczywiście i w internecie, i w ogóle w mediach. Natomiast tutaj to było zupełnie skromniutkie i bez żadnych tych typowych dla tego typu wydarzeń całej otoczki. Natomiast to, co zwraca uwagę, dwie rzeczy. Po pierwsze, Huawei oczywiście jest na celowniku amerykańskich sankcji technologicznych już od bardzo, bardzo dawna. To była pierwsza firma w zasadzie z licznych firm chińskich, które sankcje amerykańskie dotknęły i Amerykanie postanowili to w jakiś sposób ukrócić im ten dostęp do tej technologii najnowszej. I rzeczywiście Huawei został dotknięty, bo jego kolejne od trzech, czterech lat, jego nowe modele telefonów to przede wszystkim nie miały konfiguracji jakiejś specjalnie olśniewającej czy mającej być jakiejś najnowszej. Tymczasem teraz okazało się, i to wszystkie media, nawet zagraniczne, podkreślają, że z jednej strony jest to jakiś przełom, bo jak rozebrali ten telefon, nawet technicy z amerykańscy i inni, ten najnowszy model, który w poniedziałek był przedstawiany, to okazuje się, że on w sobie zawiera układy scalone, chipy, które są w technologii, różnie podają, że to jest 5N bądź 7NM, te nano i tak dalej. co jest, świadczy o bardzo zaawansowanych układach scalonych, że są w stanie już to wyprodukować. Więc tutaj nagle się zrobiło takie konsternacja, że czyżby po tylu latach ciszy i rzeczywiście spadku na rynku udziałów Huawei w smartfonach, nagle tutaj jest. Mało tego, w nim jest możliwość, to jest pierwszy telefon smartfon, który ma możliwość łączenia się satelitarnie. Także to jest nawet w ten sposób, czyli ma łączność satelitarną. Więc tutaj te sprawy tworzą, że no, nie jest, że to oprócz zainteresowania konsumentów, że stoją w kolejkach, to co się dzieje tutaj, to rzeczywiście dawno niewidziane na rynku i sprzedaż tylko jeden dla jednego człowieka egzemplarz plus przedpłaty. Więc tu jest, nie wierzę w teorię to, że oni mają jakieś zgromadzone zapasy układów scalonych, bo za duża skala jest. Skala jest naprawdę milionowa, a tylko w pierwszym dniu sprzedano ich właśnie blisko milion sztuk. Więc to jest naprawdę
interesujące, ale musimy kończyć. Andrzej Zawadzki-Liang, dziękujemy bardzo. Korespondencja prosto z Szanghaju.
Kłaniam się. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Do usłyszenia. 6 września 1946 roku urodził się Jacek Zieliński, trębacz, wokalista, skrzypek, członek zespołu Skaldowie. Dzisiaj obchodzi 77 lat. No to wszystkiego. I trwa poranek w Radiu Wnet, godzina 7.32 na naszych zegarach, a w naszym studio pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska, także polityki klimatycznej, ale również kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam Daszbur dla pani redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. Potwierdzam, jestem kandydatem w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu numer 10, a to jest Piotrków Trybunalski, powiaty Skierniewice, Rawa, Tomaszów, Bełchatów, Radomsko,
to debiut?
Wyborczy nie. Ja wyborami zajmuję się wiele lat. Wielu osobom też pomagałem z sukcesem, ale i z porażkami w kampaniach wyborczych. Byłem kiedyś radnym gminy Maków. To jest moja rodzinna miejscowość w powiecie skierniewickim. Później jestem też radnym obecnie z Sejmiku Województwa Łódzkiego. W roku 2018 zostałem tym radnym. W roku 2019 startowałem też do parlamentu, ale w pewien sposób bez sukcesu, ponieważ nie dostałem się do Sejmu, ale miałem pierwszy wynik niebiorący, tak zwany tuż pod kreską.
To może teraz już będzie nad kreską,
może się
panie
uda,
ministrze.
Zobaczymy, pani redaktor, jak opatrzność zrządzi, natomiast różne okoliczności
to
polityczne
pan,
zdecydowały o tym, że będę
pan,
kandydował.
Czym będzie pan przekonywał wyborców do tego, żeby oddali głos na Pawła Sałka?
Pierwsza sprawa, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, to chciałem przy tej okazji, będąc na antenie w Radia Wnet, też serdecznie podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że wyraził zgodę na mój start, bo ja cały czas podkreślam, że jestem doradcą prezydenckim, moim miejscem pracy jest kancelaria prezydenta i tutaj od pana prezydenta Andrzeja Dudy było zielone światło, za co dziękuję. Co do pytań, czym chciałbym się zająć, to są moje sprawy, którymi zajmuję się hobbystycznie, zawodowo, tak mi się w życiu ułożyło, że i moje hobby i zainteresowania są powiązane bardzo mocno ze sprawami zawodowymi, czyli to jest kwestia zrównoważonego rozwoju, energetyki, polityki klimatycznej, lasów, przyrody. Tego wszystkiego, co dzisiaj jest szalenie istotne i ważne, co wzbudza też ogromne emocje czasami społeczne. I też ja osobiście obserwuję, że w zakresie na przykład ochrony przyrody czy leśnictwa występuje wiele niezrozumienia, bo tutaj w pierwszej kolejności powinniśmy się opierać na wiedzy naukowej, która w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięta, jeśli chodzi o inżynierię ekologiczną, a nie tylko na emocjach, a czasami, szczególnie w przestrzeni tej internetowej, jest wiele różnego rodzaju przekłamań i manipulacji. Pojawiają się na przykład takie reklamy, które jest jedna z organizacji pozarządowych kolportuje w mediach społecznościowych, czy na przykład chcemy chronić polskie lasy. A polskie lasy mają na szczęście się dobrze. Oczywiście mogą być różnego rodzaju zastrzeżenia, ale generalnie co do zasady ta sprawa jest dosyć dobrze w Polsce realizowana. Zawsze mogło być lepiej. Jeśli chodzi o energetykę, panie redaktor, to są sprawy. Dzisiaj energetyka jest powiązana ewidentnie z kwestiami klimatycznymi, tak jak jest to w Unii Europejskiej, czyli mówimy o polityce energetyczno-klimatycznej, ale ta energetyka w naszym przypadku, w okolicznościach wojny, w okolicznościach kraju przyfrontowego, zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów i do polskiego przemysłu, no to jest kwestia oparcia się w głównej mierze o własne zasoby surowcowe, czyli mówimy tutaj o węglu kamiennym i brunatnym, oczywiście z intensywnością dofinansowywania i angażowania się w rozwój odnawialnych źródeł energii, co jest konieczne.
Po tym, co pan mówi, to chyba nie ten okręg wyborczy, panie pośle.
Panie pośle, już panie pośle?
Panie ministrze.
Może dobry prognostyk, panie redaktor, jak pani mówi, panie pośle.
To może nie ten okręg wyborczy. Czy to może lepiej, jakby pan startował z okręgów, gdzie są kopalnie, gdzieś na Śląsku?
Ale
Wtedy pan by miał wspólny język. A Skierniewice gdzie tutaj?
Ale
węgiel,
w tym okręgu też jest. W tym okręgu też jest Bełchatów, elektrownia Bełchatów i kopalnia Bełchatów.
Czyli to było tak połączone.
Nie, ale panie redaktor, podstawowa rzecz to jest taka, że ja startuję ze swoich rodzinnych stron, z miejsca, gdzie mieszkam, gdzie od wielu lat funkcjonuje. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem przesuwania się w ramach list wyborczych do innych okręgów.
Ale
ja
to jest
jestem
praktykowane, panie ministrze. To jest praktykowane bardzo często. Na listach Prawa i Sprawiedliwości wiele osób jest. jest tak zwanymi spadochroniarzami. Zupełnie nie mają związku z ziemią, na której będą startować.
No ja akurat mam to szczęście, że mogę startować z okręgów, w którym mieszkam, z którym jestem związany od wielu lat i też w układzie...
A dlaczego tak się dzieje, panie ministrze? Dlaczego tak wybierani czy zrzucani są kandydaci?
No to jest decyzja już komitetów partyjnych i komitetów wyborczych, tak powinniśmy to właściwie nazwać w obecnych okolicznościach czasu i miejsca kampanii wyborczej. I to jest, to dotyczy wszystkich komitetów wyborczych i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji, i Lewicy.
A nie uważa pan, że to powinno być zmienione, panie
ale
ministrze?
Ale pewne kwestie związane z podejściem taktycznym są, mogą być w ten sposób traktowane. Ja osobiście uważam, że start pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w okręgu świętokrzyskim jest bardzo dobrym pomysłem z punktu widzenia...
Dlaczego?
Już to wytłumaczę. Nie chciałem tej sprawy wcześniej wyjaśniać. To jest moja opinia. Dopóki listy nie będą zarejestrowane, żeby konkurencja też tego nie wykorzystywała. Opozycja oskarża o to, że pan prezes Kaczyński uciekł z Warszawy. Że będzie startował w okręgu świętokrzyskim. Natomiast z punktu widzenia końcówki kampanii, wyborów i finalnego zwycięstwa, ilości głosów, które będą przekazane na listę Komitetu Prawo i Sprawiedliwość i później jak w ramach metody Donta będzie to przeliczane na ilość mandatów i w Polsce, i w poszczególnych okręgach, ten start ma naprawdę głęboki sens, dlatego że całe województwo świętokrzyskie jest jednym okręgiem wyborczym. Czyli tam wszyscy, którzy będą z komitetów wyborczych startować, będą zabiegać o głosy wszystkich osób, które mieszkają, wszystkich wyborców mieszkających w województwie świętokrzyskim. To jest też bardzo duże województwo. Druga sprawa, system przeliczania głosów, czyli ten algorytm, który przydziela najpierw głosy na poszczególne listy, a później dla poszczególnych kandydatów, czyli metoda Donta, ona w pewnym momencie, ona generalnie, mówię w dużym uproszczeniu, co do zasady promuje duże komitety. Więc jeśli w takim okręgu, w jednym województwie, jak świętokrzyskie, będzie bardzo, bardzo mocny lider, czyli prezes Kaczyński, będzie startował, to można zakładać, że przy przeliczeniu poprzez metodę Donta ta ilość mandatów dla Komitetu Prawo i Sprawiedliwość, ona się po prostu zwiększy w tym województwie. I z punktu widzenia taktyki politycznej i osiągnięcia celu jak największej ilości mandatów w Sejmie, jest to bardzo rozsądne,
jest to rozsądne,
bardzo rozsądne podejście.
Ale uważam,
tym bardziej, że metoda przeliczania Donta powoduje, że w pewnym momencie można zrobić bardzo dobry wynik i za przeproszeniem ten mandat nie przyjdzie na listę, a można zrobić też bardzo dobry wynik tuż nad kreską w układzie liczenia metodą Donta i ten mandat się pojawi. Na przykład ostatnio w okręgu sieradzkim w województwie łódzkim w poprzednich wyborach te mandaty dodatkowe, które były dla Komitetu Prawo i Sprawiedliwość, to one o kilka głosów powodowały, że ten mandat wskutek liczenia algorytmem Donta jest, został przypisany. Tak samo było w przypadku sejmiku województwa
minut, panie
łódzkiego.
Panie ministrze, na pewno jest to pragmatyczne i ważne z punktu widzenia partii, nie do końca z punktu widzenia głosujących, ponieważ powinni oni być jednak związani i znać kandydata, który startuje, a nie jest.
Ale tu mówimy o wielkiej polityce.
Nowa.
Ja za siebie mogę powiedzieć, że ja osobiście jestem zwolennikiem, dlatego startuję w swoim miejscu zamieszkania, startowania nawet na dalszym miejscu, niekoniecznie na pierwszym, ale w ramach tej wspólnoty i społeczności,
ja
z którą mamy
tak
do czynienia na bieżącej,
uważam,
dla której pracujemy.
Też tak uważam i podejrzewam, że kodeks wyborczy czy prawo wyborcze niestety nie zostanie zmienione w tym zakresie.
Ale ono pozwala, natomiast no proszę pamiętać, że to są wybory ogólnopolskie, to cała Polska w pewien sposób jest okręgiem wyborczym. To cała Polska jest okręgiem wyborczym, a w przypadku liderów partii politycznych czy komitetów wyborczych, to jest akurat, to nie jest złe, że można stosować tego typu przesunięcia.
Dwie sprawy, które chciałam poruszyć, nie wiem, czy starczy nam czasu, to może na początek ustawa, którą podpisał wczoraj prezydent Andrzej Duda, ustawa związana z oddziaływaniem na środowisko. Ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko, pojawił się jeden z przepisów, przedsięwzięcia publiczne, prywatne, jeżeli chodzi o ich oddziaływanie na środowisku, rozumiem, że dostosowujemy się do prawa unijnych dyrektyw, ale jest pewne niebezpieczeństwo. Proszę nam wytłumaczyć, panie ministrze, zgodnie z tym prawodawstwem w wyjątkowych okolicznościach może być zwolniona dana inwestycja ze stosowania przepisów dyrektywy, czyli brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Dlaczego taki przepis w ogóle się pojawił i czy to nie jest niebezpieczny precedens?
Takie precedensy, one występują w Unii Europejskiej, na przykład w Republice Federalnej Niemiec.
Ale my przecież uciekamy, Prawo i Sprawiedliwość ucieka od tego, co narzuca Bruksela. To jak to jest?
Ale pani redaktor, jeśli chodzi o dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko, dyrektywę na przykład siedliskową, dyrektywę ptasią, to w ramach tych przepisów unijnych, będą członkiem Unii Europejskiej, w pewien sposób musimy się stosować do nich. Natomiast dyrektywa wiąże co do celu. I państwo członkowskie decyduje, w jaki sposób zrealizuje cel tej dyrektywy.
Uważa to pan, jest że zupełnie to jest inna sytuacja cel, niż w przypadku rozporządzenia.
Jeśli mówimy o szczególnych sytuacjach związanych na przykład z bezpieczeństwem państwa, z bezpieczeństwem obronnym, z bezpieczeństwem energetycznym, z bezpieczeństwem ludności, to przepisy unijne dopuszczają w różnych miejscach tego typu działania. I ja tu nie odwołuję się bezpośrednio, nie chcę pokazywać Republiki Federalnej Niemiec jako negatywnego przykładu, tylko ja osobiście mam taki pogląd, że wiele razy od naszych sąsiadów Niemców trzeba się uczyć pewnego dobrego postępowania w ramach funkcjonowania przepisów unijnych,
rozumiem.
Bo te przepisy unijne, czy dyrektywa wiążąca co do funkcji celu, czy rozporządzenie, czasami jest tak, że inaczej jest stosowane i realizowane w Polsce, a inaczej w Niemczech. Ja z tym nie mam kłopotu, tylko uważam, że powinniśmy być lepsi od naszych sąsiadów, ale wiele razy jest też tak, że to nasi sąsiedzi Niemcy podglądają Polaków, w jaki sposób realizować poszczególne inwestycje, albo w jaki sposób sobie...
W jakich momentach będzie brak konieczności uzyskania decyzji środowiska?
To są kwestie, które będą doktrynalne w ramach tego zapisu, które będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, czy energetycznego, czy obronnego, czy takich inwestycji, które mogą wpływać bezpośrednio na...
Ale to jest bardzo szerokie pojęcie, bezpieczeństwo energetyczne. To jest bardzo szerokie.
Tak, ale jednocześnie kluczowe.
Tak, rozumiem, tylko...
Bezpieczeństwo energetyczne to jest bezpieczeństwo energetyczne w sensie wytwarzania na instalacji energii elektrycznej plus dostawa, która jest niezbędna i konieczna do tego, aby tą energię dostarczyć, bo nie jest sztuką tylko wyprodukować energię, ale tylko trzeba ją przesłać.
Rząd sobie ustali, że w tym miejscu budujemy elektrownię wiatrową, albo budujemy wiatraki, albo stawiamy cokolwiek innego i robimy to bez żadnej decyzji środowiskowej?
Ale nie, w sposób postępowania co do okoliczności procedury środowiskowej, to ona będzie realizowana. To nie jest tak, że się zupełnie odstępuje. Jest szereg zapisów w polskim prawie, czy w prawie ochrony środowiska, czy w prawie dotyczącym ocen oddziaływań na środowisko, że te dokumenty będą musiały być przygotowywane. Nie wiem, co jak gdyby też pani redaktor ma na myśli, bo co innego będzie budowa farmy fotowoltaicznej, co innego będzie budowa elektrowni, na przykład w oparciu o paliwo gazowe.
Jest to na pewno ważne, czekamy na to rozporządzenie, bo rozumiem, że będzie to rozporządzenie rządu, w którym będziemy mogli dyskutować już na konkretnych zapisach. A i jeszcze to, co
natomiast troska o środowisko i o przyrodę, ona jest absolutnie konieczna, ponieważ jako kraj sukcesu, zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony zasobów przyrodniczych, to Polska w pewien sposób potrafi chronić przyrodę i prowadzić procesy przyrodnicze, inżynierii ekologicznej, czy procesy inwestycyjne, ażeby o tą przyrodę w odpowiedni sposób zabiegać.
I ostatni temat. Polska branża meblarska stoi u progu dekoniunktury, którą przyspiesza dodatkowo polityka lasów państwowych. Zdaniem przedstawicieli polskiej branży meblarskiej to, że będą zlikwidowane certyfikaty FSC, na które zdecydowało się Lasy Państwowe, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, uniemożliwi to w praktyce eksport polskich mebli na zachód. Co się dzieje w tym zakresie, panie ministrze? Dlaczego odstępujemy od tych certyfikatów FSC, które są honorowane na całym świecie?
Tak samo jak są honorowane certyfikaty PFC. I certyfikat PFC jest utrzymywany w poszczególnych dyrekcjach regionalnych lasów państwowych. Natomiast trzeba wyjaśnić tutaj słuchaczom dwie kwestie. Po pierwsze, certyfikat FSC i PFC to są pomysły, które zostały zaproponowane i zrealizowane i wdrożone w życie poprzez organizacje pozarządowe. Polska gospodarka leśna od wielu lat, a w zasadzie od początku swojej działalności, opiera się o tak zwaną zrównoważoną, wielofunkcyjną, długofalową, przemyślaną gospodarkę leśną. Całe wielkie hasło, panie redaktor, o Organizacji Narodów Zjednoczonych, o zrównoważonym rozwoju, wzięło w ogóle swój początek w ramach nauk leśnych i polityki leśnej, bo wtedy już w XVIII, XIX, nawet XVII wieku zauważono, że nie można w sposób grabieżczy podchodzić do lasów. Ale ja myślę, że chyba nie zdążymy, patrząc na zegarek, omówić tego, ale się z chęcią z panią redaktorą mówię, żeby pogadać, przepraszam, porozmawiać o tych sprawach może w szerszy sposób. Natomiast ten certyfikat PFC, on jest utrzymywany. Też pamiętajmy o tym, że no, ten certyfikat nie może do końca, i to podejście takie pozytywne, certyfikujące, nie może do końca powodować, że pewne przepisy zewnętrzne, pozakrajowe będą decydować o tym, w jaki sposób ma funkcjonować największa firma przyrodnicza leśna, jaką są Lasy Państwowe w Europie. Bo Lasy Państwowe są największą firmą przyrodniczo-leśną.
Czyli uspokaja pan przemysłu drzewnego.
Natomiast ostatnie zdanie, panie redaktor. Kupiłem ostatnio dzieciakowi zeszyt. Bo rok szkolny się zaczął i z tyłu była etykietka, gdzie było napisane FSC mieszany. Co to znaczy? Co to znaczy FSC mieszany? To znaczy, że część drewna była pozyskana ze zrównoważonej gospodarki leśnej, a część, nie wiem z jakiego źródła, ale może wrócimy kiedyś do tej kwestii.
Wrócimy kiedyś do tej rozmowy. Paweł Sałek, doradca prezydenta RP. Naszej rozmowie przysłuchuje się Krzysztof Skowroński. Krzysztofie, jesteś z nami.
Tak, jestem z zainteresowaniem. Słucham wypowiedzi pana ministra i chcę go z Arłamowa, czyli z serca Przedbieszczad serdecznie pozdrowić i rzeczywiście może będziemy, niedługo będziemy w miejscu, gdzie produkuje się meble i zapytamy się u źródeł, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście jest strach przed tym, że eksport polskich mebli zostanie zahamowany. Pozdrawiam pana ministra.
Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Daszbur.
Magdo?
Odyseja wyborcza.
Krzysztofie?
I tak właśnie ta odyseja wyborcza trwa. Właściwie się zaczyna, bo jesteśmy w Arłamowie, 4 kilometry od granicy z Ukrainą i stąd ruszamy. Ruszamy, a właściwie na Podkarpaciu jesteśmy dlatego, że w najbliższą niedzielę, czy już za 4 dni będzie beatyfikacja rodziny Ulmów, więc dzisiaj pojedziemy do Łańcuta, ale będąc tu przy granicy, tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że niebo jest błękitne, słońce wschodzi, będzie piękny dzień w Bieszczadach, ale będąc tu przy granicy, zaprosiłem wczoraj, rozmawiałem z panem Krzysztofem Potaczałą. To jest człowiek, który, dziennikarz, który napisał wiele książek na temat Bieszczad i Bieszczad w PRL-u i akcji Wisła. Zna się, jest stąd, jego rodzina jest stąd. Pan Krzysztof Potaczała był gościem i za chwilę państwo usłyszą rozmowę o relacjach polsko-ukraińskich po wybuchu wojny. Posłuchajmy tej rozmowy.
Wojna ukraińsko-rosyjska. Relacje, które są między po drugiej stronie granicy. Jak Ukraińcy zaczęli patrzą na Polaków? Coś się zmieniło, czy nie?
Dużo się zmieniło. Znacznie lepiej patrzą. Jeszcze tuż przed wojną, chyba miesiąc przed wojną byłem na Ukrainie, czy jak dzisiaj się mówi w Ukrainie częściej, na taki rekonesans robiłem do mojego nowego reportażu i rozmawiałem z wieloma osobami tu w okolicach Lwowa, Turki, Sambora, tych miast i muszę powiedzieć tak, na co dzień w takich relacjach wszystko było okej, ale zawsze z tą taką nutą pewnego żalu i pretensji, że oni zostali w historii pokrzywdzeni. Oni wciąż to o tym pamiętali. Natomiast gdy wybuchła wojna, wszystko diametralnie się zmieniło. To otwarcie granic i to, że Polska przyjęła tylu uchodźców, spowodowało, że oni nagle zobaczyli, że mają po drugiej stronie w sumie przyjaciół. Że tu nie ma jawnych wrogów. Może są nieliczni jacyś, wszędzie w każdym społeczeństwie tacy się zdarzają. Ale ja byłem świadkiem każdego dnia przez wiele tygodni, jak oni tu przyjeżdżali, przechodzili przez granicę w Krościenku. jak byli przejmowani przez ludzi do domów, do szkół, obdarowywani wszystkim, podobnie jak w całej Polsce, prawda? Ludzie się mocno zaangażowali zupełnie bezinteresownie. Ja dzisiaj mam sąsiadów Ukraińców, 6 osób mieszka drzwi w drzwi, bardzo dobrze nam się żyje z uśmiechem i są zadowoleni. Także oni też podkreślają tę rolę Polski, że bardzo otworzyła się na Ukraińców i oni nawet są tym zaskoczeni. Ale chciałbym tu jedną rzecz podkreślić może, że te relacje ukraińsko-polskie były bardzo dobre w czasie, kiedy powiedzmy jeszcze za czasów prezydentury Kwaśniewskiego-Juszczenki, one tak zaczęły być coraz lepsze. Potem za prezydenta Lecha Kaczyńskiego też były niezłe, a potem zaczęły się psuć. Potem zaczęły być w odwrocie. I rzeczywiście ja tu absolutnie nie mówię, że to jest wina Polaków czy Ukraińców. Myślę, że wina jest po obu stronach, że jednak ta polityka chyba była źle prowadzona po obu stronach. Chociażby przywołajmy niezbyt dobre relacje na poziomie Instytutów Pamięci Narodowych polskiego i ukraińskiego, że przez wiele lat nie można było się dogadać. Zresztą dzisiaj też nie jest łatwo, chociaż obecny szef ukraińskiego IPN-u no, twierdzi, że już niedługo do tego, żeby pozwolić na ekshumację, na poszukiwanie również na Wołyniu szczątków, prawda, polskich ofiar. Tak, tak. Ale dzisiaj muszę powiedzieć, że relacje są znacznie lepsze niż przed wojną.
Trwała zmiana czy chwilowa?
Myślę, że nie do końca trwała. Chyba jeszcze, ciągle jakby tą taką kością niezgody, tą takim cieniem na te relacje kładą się takie właśnie wydarzenia, tak istotne, no jak tu u nas z naszej strony Wołyń. No Wołyń jest dla nas kartą taką, no której nie wolno zapomnieć. My żądamy, domagamy się, prosimy, żeby były ekshumacje, żeby upamiętniać ofiary, ale również, żeby Ukraińcy przyznali, że to było, pan użył takiego stwierdzenia wcześniej, ludobójstwo. Oni niekoniecznie chcą użyć takiego terminu. A wiemy, co się działo na Wołyniu, jakie to były mordy, jak liczne, w jaki sposób ci ludzie ginęli, prawda? I tu się tego obawiam, że jeszcze daleko do takich tych lepszych relacji, ale wydaje mi się, że chyba zbyt mało jest, wie pan, też takich wspólnych badań ukraińsko-polskich, ale historyków, bo może za dużo politycy o tym mówią, a za mało historycy. Może to jest jakaś droga.
A z takim antyukraińskim nastawieniem spotyka się pan często?
Nie, muszę powiedzieć, że nie. To jest takie nastawienie jeszcze przed wojną, jak Ukraińcy przyjeżdżali tu na drobny handel, no i zaczepiali, no bo chcieli sprzedać tam alkohol, papierosy, już ludzie mieli dość, ale to trudno nazwać to jakimś jawną wrogością, niechęcią, chociaż zdarzały się takie sytuacje, że to jest takie, to mi się bardzo nie podobało. My troszkę tak czujemy się, czasami taką wyższość czujemy wobec sąsiadów Ukraińców, zapominając, że myśmy też byli niejednokrotnie w trudnej sytuacji, też jeździliśmy na zachód do pracy, też wykonywaliśmy tam byle jakie zajęcia i tak dalej. I oni podobnie tutaj, no wciąż przyjeżdżają, szukają tu pracy. Wielu tych uchodźców znalazło tutaj pracę, to dobrze, zarabiają na siebie, płacą podatki, dzieci chodzą na szkoły i to jest okej, tak bym to powiedział.
W Ustrzykach kiedyś ktoś powiedział o tym, że wojna się zaczęła, drzwi się otworzyły, Polacy wyciągnęli swoją dłoń do uchodźców z Ukrainy, to wiemy, ale też, że tutaj były takie irytacje z powodu tego, że przyjeżdżali nie tylko biedni Ukraińcy, ale też bogaci Ukraińcy.
No to fakt.
Jeździli samochodami lepszymi niż Polacy i niespecjalnie się angażowali w pomoc.
To fakt. Były takie sytuacje rzeczywiście, ale ci akurat, oni tu niedługo byli. To byli ludzie, którzy przyjechali na chwilę, byli kilka dni, bo musieli tu zorientować się, co dalej. I przeważnie później jechali w głąb Polski, do Krakowa, do Rzeszowa, do Warszawy, do Wrocławia, do Katowic. Bardzo wielu ich wyjechało. Natomiast tu ja dzisiaj nie obserwuję, że w Ustrzykach i w okolicy jeżdżą jakieś ukraińskie fury. To są raczej ludzie tacy, powiedzmy, średnio zasobni albo wręcz ubodzy, którzy tu ciężko pracują, żeby jakoś się utrzymać. A ci, którzy rzeczywiście tu byli przez chwilę, taka sytuacja kiedyś była w miejskim parku, że siedziało kilka osób, sposób i mówi, że jeszcze takich aut jeszcze nie widzieli, jakimi Ukraińcy przyjechali przez granicę, prawda, tutaj.
Próbuje pan sobie wyobrazić, jak skończy się wojna rosyjsko-ukraińska?
Nie wiem, jak się skończy. Chciałbym, żeby jak najszybciej się skończyła. Chciałbym, żeby to chyba w naszym interesie też jest, żeby Ukraina była silnym państwem, państwem niepodległym. No jest to jednak jakaś osłona i bufor przed ekspansywną Rosją. I wydaje mi się, że to spowodowałoby, że może za jakiś czas ta Ukraina dochrapałaby się przynajmniej, ja już nie mówię, bo oni tak bardzo, Zełenski podkreśla, że koniecznie chciałby być od razu w NATO. Nie wiem, czy w NATO, ale może kiedyś w tej Unii za ileś tam lat byłoby dobrze. To jest duży i piękny kraj o wielu niewykorzystanych możliwościach. Tu biorąc tylko pod uwagę to pogranicze, to turystycznych możliwościach. Zupełnie niewykorzystanych. Oni mają takie tereny, że mówiąc kolokwialnie, szczęka opada, ale zupełnie niezagospodarowane. Zupełnie. Ale to też jest tak, że oni byli przez lata przyzwyczajeni, że ktoś im coś dał, że ktoś im wyłożył na tacę, że ktoś powiedział, że tak ma być. Nie ma u nich jeszcze w dużej mierze nawet powiedziałbym takich początków społeczeństwa obywatelskiego, które troszkę chce o sobie samostanowić, które ma pomysły, które samo zacznie działać. Ja w tej książce, w tym reportażu Tak blisko, tak daleko, byłem w wielu ukraińskich wsiach i byłem świadkiem takich sytuacji, kiedy ludzie siedzą pod sklepem, przez wieś biegnie droga, gdzie dziury są po łydki, ludzie łamią, niszczą auta, koła, nogi łamią. Tak było 3 lata temu, tak było też 15-20 lat temu. I zadałem pytanie, dlaczego czegoś nie zrobią, żeby, bo to dyrżawne, bo to państwowe i oni nic nie zrobią, nawet jeżeli by się mieli pozabijać. Nie zrobią i tyle. To w urzędach rozmawiałem, też w Turce chociażby. No to będziemy czekać, może się coś zmieni. Ale nie ma takiego myślenia do przodu. Weźmy coś sami, zróbmy. Spróbujmy. Kwestia projektów i tak dalej. To jest pewien problem tam. To jest pewien problem.
A jest jakaś różnica w charakterze Polaka i Ukraińca?
Oni są bardzo, powiedziałbym, oni, gdyby tak porównywać, przynajmniej tu na zachodniej Ukrainie, oni bardzo są tacy, chcą być bardzo patriotyczni, powiedziałbym. Tam każda, w Polsce tego nie widzę, to chociaż na Ukrainie to trochę taka fasadowość też jest. Tam każda uroczystość, nawet najmniejsza, gminna, lokalna, tam wszędzie wiszą flagi, hymn, wszyscy na baczność śpiewają hymn, oni wszyscy płaczą, tak bardzo się wzruszają i tak dalej. I oni są tacy, właśnie chcą pokazać tę ukraińskość, że oni są odrębni od Rosji, że oni są inni, że im bliżej do Polaków niż do Rosjan. Z charakteru, no myślę, że to są ludzie troszkę tak jak Słowianie, są troszkę podobni do nas. Oni też...
To, że są troszkę podobni, to wiadomo, ale jak są różni?
Jak są różni? No nie wiem, nie chciałbym tu też się kreować na kogoś, kto wszystko na ten temat wie. Na pewno powiedziałbym, że są bardziej religijni, tak bym powiedział. Od Polaków.
Na zachodniej Ukrainie.
Tak, na zachodniej, oczywiście mówimy o zachodniej cały czas Ukrainie. Są bardziej religijni. No i są wciąż wpatrzeni. Wciąż są wpatrzeni w swoich tych kilku bohaterów, no, na czele ze Stepanem Banderą. Rzeczywiście pomniki czy poświęcone Banderze czy tablice są w wielu, również takich małych miejscowościach, nawet wiejskich. Ale to nie znaczy, że wszyscy Ukraińcy znają biografię Bandery, czy to, czym on się zajmował. To jest taki, aha, jest ktoś taki, to trzeba go czcić, trzeba mu oddać hołd, bo to był ktoś, kto do śmierci walczył o to również wtedy, jak był już na zachodzie, był w Monachium, o to, żeby Ukraina była niepodległa.
A wariant, w którym Rosja wygrywa z Ukrainą?
Wolę sobie nie wyobrażać takiego wariantu, nie chciałbym takiego wariantu, bo wtedy nie będzie Ukrainy, a wtedy i my będziemy zagrożeni.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowę z Krzysztofem Potaczałą, autorem książki Tak blisko, tak daleko, odbyła się wczoraj.
w Arbamowie w pięknym hotelu z pięknym widokiem, a teraz stado koni wyszło na pole, a my za chwilę posłuchamy wiadomości.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Dobry czas.
Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy.
Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem.
Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić.
A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje?
Dobry czas, żeby to zrobić.
Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl.
Po reklamie.
Ma dwie. W tym wydaniu wiadomości wnet Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejny punkt programu wyborczego. Prezydent Chin nie pojedzie na szczyt G20 po wodzie w Bułgarii. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kolejne propozycje, tym razem dla polskiej wsi. Program Lokalna Półka to obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. PiS poinformowało, że wzmocnienie lokalnych dostawców będzie trzecim konkretem ugrupowania na kolejną kadencję. O programie Lokalna Półka w mediach społecznościowych poinformował Jan Krzysztof Ardanowski. Ma to wzmocnić pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwić dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów. Wcześniej PiS przedstawiło wielki program Przyjazne Osiedle, modernizacji i rewitalizacji osiedli oraz bloków z tzw. Wielkiej Płyty oraz program Dobry Posiłek dla wszystkich pacjentów polskich szpitali, dzięki któremu otrzymają one dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza. Prezydent Chin Xi Jinping nie pojawi się na szczycie państw G20, które odbędzie się w dniach 9-10 września w Indiach. Zapowiedział, że zastąpi go premier. Będzie to pierwszy raz w historii, gdy prezydent Chin nie stawi się osobiście na szczycie G20. O możliwych przyczynach takich decyzji mówił w Poranku Wnet korespondent Radia Wnet w Szanghaju Andrzej Zawadzki-Liang.
Wiadomą rzeczą jest, że na szczycie G20 będzie również prezydent Biden, z którym, powiedzmy sobie, prezydent Xi nie za bardzo chciałby się spotkać. Dlatego, że wbrew tym licznym wizytom, które relacjonuje dla państwa przedstawicieli administracji amerykańskiej, nie ma żadnego postępu. Sytuacja między obu mocarstwami jest bardzo napięta. Wciąż to napięcie wcale nie maleje. To, co mówią, uzgadniają, czy nie uzgadniają w ogóle, to się robi takie z jednej strony pokaz, a z drugiej strony właśnie jednak napięcie rośnie.
Mówił korespondent z Szanghaju Andrzej Zawadzki-Liang. Cała rozmowa dostępna na wnet.fm. Komisja Europejska po raz pierwszy oficjalnie poparła pomysł dotacji dla Ukrainy, aby rozwiązać problem importu zbóż z tego kraju. Wczoraj po południu spotkali się po raz kolejny przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz piątki krajów przyfrontowych, w tym Polski oraz Ukrainy. Dopłaty miały być w pakiecie wraz z przedłużeniem zakazu importu zbóż do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Węgier. Ukraina ma dostać pieniądze z unijnego budżetu, aby sfinansować dodatkowe koszty transportu do wyznaczonych portów, z których zboże byłoby dalej eksportowane do Afryki oraz Azji. Polska potwierdziła, że utrzymanie zakazu zbóż importu z Ukrainy w kolejnych miesiącach jest konieczne. Odpierała też zarzuty Ukrainy, że tranzyt jest utrudniony. Kijów powołuje się na system elektroniczny e-kolejka do przekraczania granic. Jednak jak argumentuje Warszawa, do tego systemu można wpisać się na kilku przejściach i nie jest on miarodajny oraz w rzeczywistości odprawy odbywają się na bieżąco. Dziś odbędzie się posiedzenie, na którym komisarze będą rozmawiać na ten temat. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska spodziewa się, że wczesną jesienią zapadną trzy kluczowe decyzje w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu uda się do Stanów Zjednoczonych, by dopiąć szczegóły związane z umową na projektowanie obiektu. Liczy na to, że niebawem zostaną też wydane kluczowe decyzje dla budowy pierwszego takiego obiektu w Polsce. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała, że rozmowy na temat kontraktów w sprawie projektowania elektrowni są bardzo zaawansowane. Dwa tygodnie temu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do wojewody pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie w gminie Choczewo na Pomorzu. Niespotykane ulewy i powodzie nawiedziły południową część bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Jak podało MSW, zginęły dwie osoby, które znajdowały się w samochodzie na moście zerwanym przez wodę. Mer gminy położonej na południowym wschodzie Bułgarii ogłosił w regionie stan klęski żywiołowej. To przypomina apokalipsę, powiedział mer. Jedna z miejscowości jest całkowicie podtopiona, a położone w pobliżu zbiorniki retencyjne są przepełnione. Według mera woda zerwała kilka mostów, drogi są zalane i nieprzejezdne, a wiele samochodów żywioł uniósł do morza. W wielu miejscowościach brakuje także prądu. Straż pożarna podała, że w całym regionie ulewy i powodzie uwięziły ponad 10 tysięcy osób. Podejmowane są próby ewakuacji ludzi z niektórych kempingów, lecz z powodu stanu dróg działania te są niezwykle skomplikowane. Władze ostrzegły, by ludzie nie próbowali ewakuować się na własną rękę. Prognozy meteorologiczne nie przewidują jednak szybkiej poprawy sytuacji.
Prognoza pogody.
Dziś niebo raczej bezchmurne, rano mogą utrzymywać się jeszcze mgły. Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od 24 do 28 stopni Celsjusza. W rejonach Karpat na Suwalszczyźnie i nad morzem nieco chłodniej od 19 do 23 stopni. Wiatr będzie słaby.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polska pokonała Danię 3-0 na Mistrzostwach Europy Siatkarzy i awansowała do 1/8 finału tego turnieju. Pierwszy set to popis Wilfredo Leona, który niesamowicie zagrywał, można powiedzieć roznosił Duńczyków swoimi serwisami. 138 km na godzinę poprawił swój własny rekord świata, jeśli chodzi o szybkość lecącej piłki właśnie z zagrywki. W tym pierwszym secie męczyliśmy się, wygraliśmy 25-23. W drugim odprawiliśmy Duńczyków do 9, a trzeci do 20. Zwycięstwo nad Duńczykami to czwarte zwycięstwo naszych reprezentantów na Mistrzostwach Starego Kontynentu i dzięki tej wygranej biało-czerwoni zajmują pierwsze miejsce w grupie C z dorobkiem 12 punktów. Wszystko wskazuje na to, że w boju o ćwierćfinał zagramy z Belgią, która wygrała w swojej grupie tylko jeden mecz z Estonią, pozostałe przegrała. Trener uczula nas, że musimy być cały czas skoncentrowani, to powiedział po meczu Aleksander Śliwka. Dziś ostatni mecz grupowy Polska-Czarnogóra. To spotkanie o godzinie 16:45. Tymczasem trwał wczoraj, dzisiaj trzeci, zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Wyspami Owczymi. Z sesji treningowej nie dokończył wczoraj Piotr Zieliński, ale jak się okazuje nie było to konsekwencją żadnego urazu czy też kontuzji, tylko boisko jest dosyć miękkie, boisko treningowe, a to obciąża. Jeśli zawodnik czuje się, że jest już zmęczony tym, że nie ma po prostu sensu ryzykować, kończy trening szybciej, to powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik kadry. Jutro z Wyspami Owczymi gramy o 20:45, przypuszczalny skład według przeglądu sportowego: Wojciech Szczęsny w bramce, od lewej obrońcy Bereszyński, na środku Kiwior, obok niego Bednarek, po prawej stronie Matikesz, linia pomocy Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymański i dwóch napastników Milik i Lewandowski. Jeszcze tylko jedną rzecz powiedział Arkadiusz Milik wczoraj. Nie jest to łatwe, trwa w jakimś stopniu zmiana pokoleniowa, ale robimy wszystko, by tego nie odczuwać. Jeśli na zgrupowaniu są Krychowiak i Grosicki, to rzeczywiście jest to w jakimś stopniu zmiana pokoleniowa. Tymczasem widzę Łódź ma nowego trenera. Z klubu odszedł Janusz Niedźwiedź, który wprowadzał widzów do Ekstraklasy. Zastąpił go Daniel Myśliwiec. To szkoleniowiec, który ma 37 lat. Ostatnio pracował w Stali Rzeszów, gdzie zanotował bardzo dobry sezon i będzie debiutantem w naszej piłkarskiej Ekstraklasie. Widzew do tej pory rozczarowuje. Zajmuje 12 miejsce w tabeli. Ma 2 zwycięstwa, 1 remis i 4 porażki. Stąd ta zmiana na stanowisku trenera. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20:00 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
I słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 8:14, a ja zapraszam na wywiad główny.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Byliśmy umówieni na rozmowę i jesteśmy podczas tej rozmowy. Pan profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, a także kandydat Prawa i Sprawiedliwości, okręg numer 5, miejsce numer 1. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam państwa.
No to na początek jest pan uznawany, mówi się tak, pisze się tak, że jest pan ghostwriterem, osobą, która odpowiada za program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jaka jest pana rola, jaka jest pana funkcja, jak wyglądają te spotkania, bo w sobotę ma zostać ogłoszony ten kompleksowy program na 8 lat.
Panie redaktor, cechą charakterystyczną Prawa i Sprawiedliwości, naszego środowiska politycznego, a jeszcze wcześniej Porozumienia Centrum, zawsze był rozbudowany program, taka słynna książeczka, która pojawia się w każdej kampanii wyborczej. I tak jak prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, taki program też zostanie ogłoszony tym razem. Toczą się nad nim pracę w sztabie, w partii, w Prawie i Sprawiedliwości. Tutaj rzeczywiście nie uchylam się, w tych pracach uczestniczę, ale o szczegółach to wolałbym, żebyśmy rozmawiali w sobotę, kiedy ten program zostanie ogłoszony, zostanie przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość, przez odpowiednie ciała. No i będzie można już wtedy o konkretach wynikających z tego programu rozmawiać. A teraz przed publikacją całego programu pokazujemy pewne jego elementy w kolejnych dniach.
Ale jak wygląda ta praca nad programem? Spotykają się państwo? Kto się spotyka? Jaki głos jest najważniejszy? Czy prezes Jarosław Kaczyński każdy element z państwem dyskutuje? Jak te prace wyglądają?
Pan prezes jest rzeczywiście tutaj osobą, która ostatecznie ten program zatwierdza, nadaje mu odpowiednie kierunki, weryfikuje, ustala jego treść, jest szefem partii i on decyduje o tym, co w tym programie ostatecznie ma się znaleźć, ale oczywiście jest ten program przygotowywany przez całe środowisko polityczne. Mamy ekspertów, mamy ministrów, osoby, które w różnych obszarach się specjalizują, więc to jest rezultat będący efektem szerszej dyskusji. Zresztą też trzeba pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość to określona idea, tak, która tej partii towarzyszy, pewna misja. I ten program też wokół tej misji zawsze jest układany.
Jaki jest udział w tych pracach premiera Mateusza Morawieckiego?
Oto pani redaktor, tutaj taki sam jak kierownictwa w ogóle Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier jest członkiem kierownictwa, jest premierem polskiego rządu, więc oczywiście w tych pracach bardzo intensywnie i szeroko uczestniczy. Ale tak jak mówię, zaczekajmy na efekty tych
prac. A kiedy
ostatnio
pan się widział z premierem Mateuszem Morawieckim? Pracowaliście wspólnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim
pani
przy programie?
Pani redaktor, z panem premierem widziałem się wczoraj. O godzinie 11 była Rada Ministrów i w trakcie Rady Ministrów razem z panem premierem i ministrami pracowaliśmy. Rada Ministrów przyjęła wczoraj dwa bardzo ważne punkty.
Czy pracują państwo nad programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości?
Pani redaktor, razem? Tak jak powiedziałem, te prace się toczą. Zmierzamy do ich zakończenia. Zakończenie będzie w sobotę. Już to zostało zapowiedziane podczas
teraz,
spotkania programowego.
Co jest najistotniejszymi aspektami? Co jest najważniejszymi punktami w tym programie wyborczym? Co będzie najważniejsze?
Tak, pani redaktor, hasło, z którym Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów, to bezpieczna przyszłość Polaków. Więc naturalnie ono wskazuje, czym nasza partia się zajmuje i czym się zajmowała do tej pory i z jakimi problemami idzie do kampanii wyborczej, czy zmierza do wyborów. Ten program zresztą powstał na skutek tych wielomiesięcznych debat, które się odbywały także w terenie z Polakami. Bezpieczna przyszłość Polaków to bezpieczeństwo jest rozumiane szeroko. Tutaj nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, ale które jest bardzo ważne, to klasyczne, czyli obrona narodowa, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne. To są bardzo ważne elementy, oczywiście, które składają się na to hasło, ale bezpieczna przyszłość Polaków to także rozwój gospodarczy, to także bezpieczeństwo polskich rodzin. To te wszystkie sektory, które składają się na to, że po tej kadencji, która się zacznie i za 4 lata prawdopodobnie skończy, czy po jeszcze następnej, będziemy mogli powiedzieć, że właśnie Polakom żyje się bezpiecznie w szerokim tego słowa znaczeniu.
Czy
te wszystkie obszary oczywiście w programie zostaną zaopiekowane.
Czy te relacje polsko-ukraińskie są uregulowane w tym programie? Jest nacisk na to, co się dzieje na wschodzie?
Tutaj, pani redaktor, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to jest oczywiście jeden z najważniejszych elementów naszych relacji międzynarodowych i wpływających na sytuację geopolityczną Polski. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że to, aby wojna skończyła się na Ukrainie i żeby Ukraina z tej wojny wyszła zwycięsko, leży w najgłębszym interesie Polski i Polaków. Zależy nam na tym, żeby Rosja tę wojnę przegrała. Przegrała ją całkowicie, totalnie i to pozwoli jednocześnie doprowadzić do takiej sytuacji, że Polska i nasz region Europy będzie dzięki temu bezpieczniejszy i dlatego Polska od początku tej wojny bardzo intensywnie wspiera Ukrainę, tak w obszarze militarnym, jak i w obszarze humanitarnym. I to tutaj nic takiego się nie wydarzyło, co jeżeli chodzi o ten aspekt, powodowałoby zmianę naszego stosunku do tej wojny, która na wschodzie się toczy.
Będziemy przeznaczać 1 mld zł rocznie na działalność gospodarczą, którą zakładają kobiety, ogłosił w marcu premier Mateusz Morawiecki. Po tej obietnicy niewiele się jednak wydarzyło w tej materii. Co w tym zakresie będzie planowane, jeżeli chodzi o element programu wyborczego PiS, bo na Mani.pl możemy przeczytać, że rząd wróci do tej propozycji i właśnie ma być to jeden z ważnych aspektów programu wyborczego.
Tu pani redaktor, tak jak powiedziałem, spotkanie w sobotę i teraz to spotkanie właśnie zatwierdzi program i pan prezes będzie go prezentował, więc nie jest jeszcze dzisiaj właściwy czas, żeby prezentować jego poszczególne elementy. Mogę tylko powiedzieć, że wszystkie grupy społeczne i także kobiety w tym programie oczywiście są uwzględniane i Prawo i Sprawiedliwość o nich pamięta, ale czy taki lub inny program, taki lub inny projekt w tym programie będzie zawarty, to musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać do soboty. To rolą pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako szefa partii jest przedstawienie programu jego podstawowych założeń. Dzisiaj byłoby to znacząco przedwczesne.
3 dni zostały do ogłoszenia tego programu. Na co państwo kładą więc największy nacisk? Oprócz tej obronności, oprócz tego, co się dzieje na wschodzie, jakie jeszcze inne aspekty są najistotniejsze?
Tu, pani redaktor, zwracam uwagę na te punkty, które są komunikowane, ujawniane, prezentowane w ciągu ostatnich dni. To są ważne elementy składające się właśnie na bezpieczną przyszłość Polaków. Opozycja próbuje je marginalizować, wyśmiewać, ale to wynika po prostu z jej nieudolności, braku własnych pomysłów na to, co można Polakom zaproponować. Po pierwsze, w poniedziałek prezentowaliśmy program rewitalizacji, renowacji, odnowienia bloków z wielkiej płyty. Ja, pani redaktor, od urodzenia do 19 roku życia mieszkałem w bloku z wielkiej płyty, w bloku 10-piętrowym i pamiętam te rozmowy w Elblągu, tak? Pamiętam te rozmowy od dzieciństwa, kiedy moi rodzice, dziadkowie, którzy też mieszkali w takim bloku, mówili, że no to jeszcze 50 lat przetrwa i trzeba będzie te bloki rozebrać, burzyć albo same się rozsypią. A w tych blokach przecież mieszka mnóstwo Polaków. Te mieszkania cały czas są przedmiotem obrotu. No i chcemy tym ludziom pomóc.
To był tak, poniedziałek.
Żeby, tak, tak, żeby wczoraj, te mieszkania wtorek. Jeszcze długo nadawały się do bardzo dobrego i komfortowego użytkowania. We wtorek zaprezentowaliśmy program dobrej żywności w szpitalach, dobrego żywienia w szpitalach. Chodzi o to, żeby w szpitalach oczywiście, co najważniejsze, była nie tylko najwyższa jakość usług zdrowotnych, to jest priorytet, ale równolegle w tym szpitalu nierzadko spędzają niektórzy ludzie, zwłaszcza ci, którzy cierpią na poważne choroby.
No i jak państwo chcą to zmienić?
No to z odpowiednim finansowaniem z NFZ-u szpitale otrzymałyby na to środki. Ta jakość żywienia miałaby się podnieść. Program pilotażowy już za nami. Był adresowany przede wszystkim do młodych mam, czyli do kobiet rodzących w szpitalach. No i właśnie dzięki temu dodatkowemu finansowaniu i odpowiednim warunkom jakościowym, które żywność ma spełniać, ta jakość żywienia w tym programie pilotażowym była skutecznie podnoszona i chcielibyśmy to rozszerzyć, zwłaszcza na te szpitale samorządowe, w których z tym jest największy problem. I do tego jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia ma finansować porady dietetyka, nie tylko samą lepszą żywność.
No i dzisiaj lokalna półka, co to znaczy? 2/3 produktów polskich ma się znajdować od lokalnych przedsiębiorców. Jak państwo chcą z kolei to zrealizować, bo to bardzo trudne przedsięwzięcie.
Chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, lokalnych producentów żywności. Polskie bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze, żeby ono mogło istnieć właśnie w ramach tej bezpiecznej przyszłości Polaków, to trzeba wspierać lokalnych producentów żywności. Tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, na paragonie będziemy mogli przeczytać, skąd pochodzi dana żywność, z którego kraju, po wprowadzeniu oczywiście tego programu. Wydaje mi się, że to dosyć istotne, bo Polacy już są teraz przekonani, że co polskie, to lepsze. Wyszliśmy z tej pedagogiki wstydu lat 90., kiedy wydawało nam się, że tylko zachodnie produkty są najlepsze. Jesteśmy już teraz patriotami i uważamy, że polska żywność, polskie produkty zasługują na to, żeby je kupować, dają nam poczucie bezpieczeństwa, więc ten paragon w tym pomoże. No i druga sprawa, chcemy doprowadzić do tego, żeby ta proporcja produktów lokalnych na półkach sklepowych była wyższa, osiągnęła 2/3. Owoce, warzywa, nabiał powinien pochodzić od lokalnych dostawców. To i tu odpowiednie prawodawstwo w tym kierunku będzie przygotowywane. To jest zapowiedź programowa. Zakładam, że mam nadzieję, że na skutek ciężkiej pracy zdobędziemy zaufanie Polaków i będziemy mogli ten program po wyborach już zrealizować.
Lokalna półka, twarzą tego dzisiejszego programu, czy w ogóle tego programu, jest Jan Krzysztof Ardanowski, pana rywal z okręgu.
Tak, pan jest, powiedziałbym, kolegą z listy, pan poseł Ardanowski.
Pan poseł Piątka, nasz gość tak. Jedynka.
Tak, to prawda, jesteśmy na jednej liście, startujemy razem z okręgu numer 5, Toruń, Grudziądz, Włocławek.
Jak pan się poczuł, co pan pomyślał, że zdyskwalifikował pan byłego ministra rolnictwa i osobę, która jest bardzo dobrze znana i jest takim politykiem, który od wielu lat jest znany w tym regionie?
Ja, pani redaktor, tak tego nie postrzegam. Listy Prawa i Sprawiedliwości, a mogę się wypowiadać przede wszystkim o swojej liście w okręgu numer 5, to są listy bardzo silne. Nam naprawdę na tym zależy, żeby zdobyć jak najwięcej głosów, a tym samym zdobyć jak najwięcej mandatów. I taka lista, która jak w moim okręgu, ja na pierwszym miejscu, na drugim pani poseł Joanna Borowiak, Zbigniew Girzyński, Anna Gębicka, Jan Krzysztof Ardanowski. To są silne osobowości zaangażowane w działanie w okręgu. Wszyscy razem działamy, niektórzy dłużej, inni krócej, ale działamy w tym kierunku, żeby województwo kujawsko-pomorskie, zwłaszcza ten obszar nam powierzony, rozwijał się jak najlepiej i tym samym chcemy, żeby jak najwięcej ludzi wyraziło poparcie dla naszej formacji właśnie w tym okręgu, a to gwarantują dobre nazwiska, nazwiska ludzi zaangażowanych. Więc ja mi pozostaje tylko się cieszyć, że mam zaszczyt stać na czele takiej listy, listy ludzi, którzy mają pomysły, którzy się angażują, a nie listy, tak jak w przypadku opozycji, ludzi, którzy kompletnie pomysłu na Polskę nie mają żadnego.
Tak, jego pomysłu na Polskę nie ma Roman Giertych, panie ministrze?
Ja nie wiem, jaki pomysł na Polskę może mieć Roman Giertych, który tyle już zwrotów w swoim życiu politycznym dokonał, który z człowieka, który funkcjonował, stał na czele Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin, nagle znalazł się na listach Platformy Obywatelskiej, która chce piłować Kościół, która chce rozszerzać dostęp do aborcji. Tu nie wiem, jakie Roman Giertych ostatecznie ma poglądy. Myślę, że zresztą to nie ma dla niego żadnego znaczenia, ani program, ani jakieś idee, ani propozycja dla Polaków. On po prostu chce być posłem, chce być w Sejmie za wszelką cenę, niezależnie od tego, czy w ogóle zgadza się, czy podziela stanowiska ideowe, doktrynalne partii, z której startuje. Więc to dla mnie, to powinno budzić dużą ostrożność wśród osób, które w ogóle rozważają zagłosowanie na tę formację, nie tylko w tamtym okręgu, ale w ogóle w całej Polsce.
Powiedzieliśmy o lokalnych pułkach, powiedzieliśmy o dobrych posiłkach. Co jutro będziemy mogli usłyszeć w związku z nowymi zapowiedziami?
To zaczekajmy, pani redaktor. Gdybym ja dzisiaj powiedział, co jutro usłyszymy, to już nie miałoby sensu czekanie do godziny 7
ale
rano.
Ale czy to też będzie związane z żywnością, czy to też będzie związane z rolnictwem, czy zupełnie inne
tematy? To są, pani redaktor, wszystko tematy ważne dla Polaków, które ułatwiają czy poprawiają jakość naszego codziennego życia, bo Prawo i Sprawiedliwość to duże projekty strategiczne, te, o których mówiliśmy na początku, ale także takie projekty, które w skali mikro znacząco poprawiają jakość
a
naszego życia.
A jakie to są te projekty strategiczne, panie pośle?
Zaczekajmy, pani redaktor, do jutra, do godziny 7, jeżeli chodzi o prezentację kolejnego punktu. No, a projekty strategiczne, to przypomnę, to oczywiście zależy w jakim obszarze, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to znaczne zwiększenie wydatków na zbrojenia do 160, ponad 160 miliardów złotych, czyli sprzęt, który jest sprowadzany i ze Stanów Zjednoczonych i z Korei i produkowany ten koreański będzie także w Polsce, bo chcemy przecież prowadzić, to było ogłaszane do jego polonizacji, ale to także strategiczne projekty społeczne. Warto przypomnieć, że naszą zapowiedzią programową już wdrożoną, ale wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku jest program 800+, czyli zmiana z 500 na 800. To są rzeczy, do których być może w sferze medialnej, komunikacyjnej szybko się przyzwyczajamy, ale to są ogromne zmiany, na które już wiem, że wielu Polaków czeka. To są za chwilę rozstrzygane będą konkursy w ramach kolejnej edycji Polskiego Ładu. Wystarczy porozmawiać z wójtami, burmistrzami. Oni czekają na rozstrzygnięcie Polskiego Ładu dla miejscowości popegeerowskich, na inwestycje strategiczne, czyli kolejne tysiące kilometrów, czy tysiące kilometrów dróg, kolejne przedszkola, żłobki i inne strategiczne lokalnie przedsięwzięcia będą finansowane dzięki tym projektom. I to jest to, co jest najważniejsze. Przekształcamy Polskę lokalną, która przez 20 ponad lat była zaniedbywana przez różne formacje, które skupiały się tylko na wielkich ośrodkach miejskich, a w przypadku Platformy Obywatelskiej to nawet na miastach, których na mapie Polski trudno znaleźć, a raczej na mapie Niemiec czy Francji pewnie prędzej byśmy znaleźli.
800+, rozumiem, że to element, który się na pewno znajdzie w programie wyborczym. Czy jeszcze jakieś świadczenia socjalne możemy się spodziewać?
Panie redaktor, już w tej chwili myślę, że to świadczenie 800+, to jest koronne świadczenie, które nasza formacja proponuje, a ta bezpieczna przyszłość Polaków, o której mówimy, to także inne działania, które podejmujemy, czy w obszarze zdrowia, czy w obszarze edukacji, oświaty, czy w obszarze bezpieczeństwa. Nie należy programu sprowadzać jako takiego tylko do świadczeń socjalnych, chociaż one stanowią oczywiście istotny element
sprawy
programu.
Sprawy ideologiczne, sprawy sprawy związane z wychowaniem właśnie najmłodszych, sprawy związane ze światopoglądem, ze sprawami ideologicznymi pojawią się w programie wyborczym?
Pani redaktor, jeżeli chodzi o wartości Prawa i Sprawiedliwości, to pamiętajmy, że zawsze nasze środowisko uważało, że wartości chrześcijańskie są wartościami najbliższymi człowiekowi. Pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński zawsze mówił, że nie było, nie wymyślono, nie powstał żaden system wartości, który byłby lepszy dla człowieka, bardziej dla niego przyjazny niż wartości chrześcijańskie. I oczywiście program Prawa i Sprawiedliwości zawsze wokół tych wartości krążył i to się na pewno nie zmieni, bo to jest elementem ideowym Prawa i Sprawiedliwości.
Pan jest prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Jak będzie wyglądało godzenie obowiązków, kiedy już załóżmy, że zostanie pan posłem, że 15 października wyborcy oddadzą tyle głosów, że będzie pan mógł zasiadać na ulicy Wiejskiej?
Tu, panie redaktor, jeśli chodzi o samą kampanię wyborczą, to oczywiście na te działania kampanijne będę korzystał z urlopu, który mam.
Czyli już ma pan urlop?
Jeszcze nie, bo dzisiaj pracuję. Jutro będę w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy zaplanowaną, jeżeli nic się nie zmieni, rozprawę w sprawie pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, więc to jest realizowanie obowiązków w Rządowym Centrum Legislacji, ale na te dni, kiedy będę przebywał w okręgu, kiedy będę prowadził kampanię wyborczą, będę brał urlop, więc tutaj wszyscy zaniepokojeni łączeniem
tych zadań. Czyli od kiedy będzie pan na urlopie,
zadań,
panie
ministrze? Chociażby w piątek.
Czyli już od piątku?
Tak, ale wtedy, kiedy będą posiedzenia Rady Ministrów, czyli kiedy będę wracał do obowiązków w Rządowym Centrum Legislacji, no to będę w pracy, tak? Ale zawsze wtedy, kiedy będę prowadził kampanię, chociażby tak jak najbliższy piątek, czy w kolejne dni, to będę przebywał na urlopie, więc tutaj...
No, czyli będzie pan ile dni w tygodniu w pracy, a ile dni na urlopie?
Pani redaktor, to trudno tak mi z góry określić, ale mogę zapewnić państwa o jednym, że zawsze wtedy, kiedy będę prowadził kampanię, kiedy będę w terenie, czyli wtedy, kiedy nie będę realizował obowiązków prezesa Rządowego Centrum Legislacji, to będę przebywał na urlopie.
A nie lepiej byłoby wziąć po prostu na całą kampanię, na najbliższy miesiąc urlopu i wtedy zamknąć wszystkim usta, którzy krytykują i negatywnie mówią o tym zawodowym pana aspekcie?
Pani redaktor, można pewnie z punktu widzenia niektórych byłoby lepiej, ale no, chociażby takie sytuacje jak rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym najbliższy czwartek, to jest moim obowiązkiem wziąć w niej udział i popierać wniosek pana premiera, więc trudno mi sobie wyobrazić, że wtedy miałbym przebywać na urlopie, a nie zrealizować swojego obowiązku, więc tutaj w imię realizowania zadań, które są
albo jedno,
powierzone,
albo drugie, panie ministrze.
Nie, pani redaktor, bo przecież kampanii nie prowadzi się codziennie od rana do wieczora.
Oj, chyba teraz się prowadzi codziennie.
No, być może tak, ale...
Media społecznościowe to są inne kampanie.
Ale jutro w czasie, kiedy będzie rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym, nie będę prowadził kampanii wyborczej, tylko będę popierał wniosek pana premiera.
Wartości chrześcijańskie, powiedział pan, że to są te wartości, które identyfikują Prawo i Sprawiedliwość, a jakie wartości identyfikują Krzysztofa Szczuckiego? Pan jest katolikiem, pan jest osobą praktykującą?
Ja jestem katolikiem, jestem osobą praktykującą. Od zawsze tak zostałem wychowany i to są wartości dla mnie bliskie, ważne. I tu generalnie, panie redaktor, cały kościec ideowy Prawa i Sprawiedliwości to jest coś, co jest mi bliskie. On inaczej bym do tej partii nie należał i w niej nie funkcjonował. To są właśnie wspomniane wartości, to jest ocena przemian ustrojowych na przełomie lat 80. i 90., czyli ocena transformacji ustrojowej, krytyczna ocena prywatyzacji z lat 90. No to są te wszystkie idee, które prezes Kaczyński głosił, od kiedy w zasadzie funkcjonowało Porozumienie Centrum, to jest to, pod czym ja się podpisuję.
Powiedział pan o Porozumieniu Centrum, a ja zapytam się o kompromis albo inne porozumienie w sprawie aborcji. Czy pan jest za tym kompromisem, który dzisiaj obowiązuje w Polsce? Czy jednak jako osoba wierząca, jako katolik uważa pan, że aborcja powinna być całkowicie zakazana bez względu na okoliczności?
Pani redaktor, trudno w ogóle mówić o kompromisie. To takie pojęcie się utarło, ale z tym kompromisem to różnie bywa, bo w zasadzie z różnych stron czasu do czasu słyszymy postulaty zmiany tej regulacji. Ja odwołałbym się tutaj do takiego twierdzenia świętego Tomasza z Akwinu, jednego z moich ulubionych filozofów i teologów z XIII wieku, który mówił, że nie wszystkie uczynki cnót muszą być nakazane, a nie wszystkie się występki przeciwko cnotom zakazane. To znaczy, to jest ta różnica pomiędzy prawem i moralnością. To znaczy, prawo nie może nakazywać zachowań niemoralnych, ale nie oznacza, że ma zakazywać wszystkiego, co z punktu widzenia moralności jest naganne. I tutaj to o tym też Jan Paweł II pisał w encyklice Evangelium Vitae, że trzeba poszukiwać, oczywiście najbardziej zbliżać prawo, zwłaszcza w takich sprawach znaczących do oceny moralnej, ale no, trudno się spodziewać, że prawo w całości tę moralność będzie nakazywało.
Jakby pan miał możliwość głosowania czy wpływania, zostawiłby pan to na takim etapie, jak jest w Polsce, czy jednak domagałby się pan zmian?
Pani redaktor, wydaje mi się, że trudno w tej chwili wyobrazić sobie zmianę tych regulacji, które w Polsce obowiązują, że osiągnięto pewien poziom stabilizacji społecznej w ocenie.
Ale ja nie pytam się o stabilizację społeczną.
Nie,
no,
ale
się to,
uważam, pani redaktor,
jakie by było dla pana idealne rozwiązanie.
Uważam, pani redaktor, ale polityka to nie są idealne rozwiązania. Polityka to są rozwiązania, zwłaszcza w systemie demokratycznym.
Wydaje mi się, że polityk powinien mieć głęboko osadzone idee i powinien ideowo
mieć
działać.
I ja mam te idee osadzone, ale polityka i podejmowanie decyzji i uchwalanie prawa jest efektem pewnej debaty, kompromisu, poszukiwania możliwych rozwiązań w danych warunkach. Nie mamy w Polsce dyktatury, ani ja, ani nikt inny jednoosobowo
nie podejmuje decyzji. Czyli zmian w tym zakresie
decyzji.
Nie będzie, rozumiem, w najbliższym
czasie. Nie wiem,
panie
redaktor, ale ja bym, jeżeli miałbym zaryzykować jakąś tezę, to powiedziałbym, że tych zmian się nie spodziewam.
A i ostatni temat, który jest także ważny z punktu widzenia polskiej polityki i historycznej, ale także gospodarczej. Napięcie jest w stosunkach polsko-ukraińskich. Mówimy oczywiście o zbożu, ale według informacji wiemy, że deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy mieli otrzymać zakaz wjazdów do Polski. Jest to cały czas pokłosie konfliktu związanego z embargiem na ukraińskie zboże. Co pan sądzi na ten temat? Jak powinniśmy reagować? Jakie kroki powinniśmy podejmować w tym zakresie?
Pani redaktor, mówiłem już dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, że wspieramy Ukrainę i to, żeby Ukraina wygrała wojnę, jest dla nas zasadnicze, ale jednocześnie nie możemy się zgodzić na naruszanie interesów i takich podstawowego dobra i kondycji polskich gospodarstw rolnych. Jesteśmy zobowiązani dbać o polskie bezpieczeństwo żywnościowe, o status polskiego rolnictwa i już nieraz i pan premier Morawiecki, i pan minister Telus zapowiadali, że nie możemy zgodzić się na to i nie zgodzimy się na to, żeby ukraińskie produkty rolne wpływały do Polski i w ten sposób doprowadzały do upadłości, zwłaszcza mniejszych polskich gospodarstw rolnych. I toczą się teraz intensywne prace. Między innymi Robert Telus rozmawia z ministrami rolnictwa innych państw europejskich. Komisarz Janusz Wojciechowski zabiega w Komisji Europejskiej o to, żeby te regulacje, które do tej pory obowiązywały nadal. Jeżeli nie, to polski rząd będzie podejmował w tym zakresie określone decyzje. Naszym celem jest ochrona polskiego rolnictwa, co w naszym przekonaniu w żaden sposób nie zakłóca i nie powinno zakłócać dobrych relacji z Ukrainą i wsparcia dla Ukrainy.
Jak widzimy, może jednak zakłócać, jest ten zakaz wyjazdów na teren Polski dla deputowanych Rady Najwyższej. I ostatnie pytanie o politykę historyczną, o sprawy związane z ludobójstwem na Wołyniu. Jak tutaj polski rząd powinien reagować, bo po 80. rocznicy tych wydarzeń jakby ten temat troszeczkę osłabł i w przestrzeni publicznej on się coraz mniej pojawia.
A czy ten temat jest dla polskiego rządu i dla Polaków bardzo ważny i co do tego nie ma żadnej wątpliwości? Ja nie uczestniczę w rozmowach z Ukraińcami, bo to nie jest obszar mojej działalności, ale jestem przekonany, że w agendzie i polskiego ministra spraw zagranicznych, a zwłaszcza pana prezydenta, który prowadzi w tym zakresie intensywną agendę, intensywne relacje, ten problem na pewno istnieje, na pewno jest podnoszony, więc tutaj nic takiego się nie wydarzyło, co mogłoby prowadzić do tezy, że problem zbrodni wołyńskiej i tego ludobójstwa, które miało tam miejsce, już nie jest dla nas istotny, przeciwnie, jest bardzo ważny i na pewno jest
podnoszony. Jakie działania są podejmowane przez rząd w tym zakresie?
Tu pani redaktor, są podejmowane przede wszystkim rozmowy intensywne. Ukraina jest teraz w trudnej sytuacji. Oczywiście nie podstawowym tematem jest wsparcie Ukrainy i doprowadzenie do tego, żeby ona tę wojnę wygrała, ale tak jak powiedziałem, powtarzam raz jeszcze, na pewno jest to istotnym elementem rozmów, które się toczą na najwyższym szczeblu. Ja w tych rozmowach nie uczestniczę, więc tutaj trzeba te pytania kierować oczywiście przede wszystkim do osób, które tymi tematami się zajmują.
Chcielibyśmy poznać efekty tych rozmów w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to się uda. Dziękuję za rozmowę. Pan profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, a także kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 5, jedynka w Toruniu.
Dziękuję. Serdecznie dziękuję, pani redaktor.
Pozdrawiam serdecznie, a my za kilka chwil już połączymy się z Rumunią. Tam jest nasz korespondent.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Przyłącz się do Zielonej Rewolucji. Podcast Zielony Zwrot to twoja okazja, aby dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej. Od farm wiatrowych po projekty wodorowe. Zgłębiamy tajemnice przyszłości energetyki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Po reklamie.
I poranek wnet trwa. Wiemy, że prezydent Duda udaje się wraz z małżonką do Rumunii. Weźmie udział w 8 szczycie i forum biznesu inicjatyw Trójmorza. I tam także jest już nasz dziennikarz, kolega redakcyjny Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Magdo, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście jestem w Rumunii. Dzisiaj taki trochę wietrzny dzień w Bukareszcie. Spodziewałem się tutaj upałów, ale może atmosfera będzie gorętsza na szczycie inicjatywy Trójmorza w Pałacu Kotroczeni dzisiaj po południu.
A dzisiaj po południu, tak więc jak nastrój, jakie będą te najważniejsze tematy poruszane podczas szczytu, a czego możemy się spodziewać?
Zacznę może od takiej ciekawostki, bo jest to już druga prezydencja Rumunii w inicjatywie, co jest o tyle ciekawe, że jeszcze 5 państw w ogóle nie miało prezydencji w inicjatywie Trójmorza. Rumunia już jedną miała, w 2018 roku również w tym Pałacu Kotroczeni był szczyt Trójmorza. Był to dosyć udany szczyt, tak się go zalicza. Był tam obecny przedstawiciel Niemiec, byli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Podjęto decyzję właśnie o współpracy w pewien sposób z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi w ramach inicjatywy Trójmorza, a także Rumunia jest bardzo aktywna w Trójmorzu, bo Exim Bank, rumuński bank, jest obok BGK głównym założycielem i głównym inwestorem funduszu inwestycyjnego inicjatywy Trójmorza, także Rumunia tutaj zdecydowanie jest miejscem właściwym na taki szczyt. Głównym tematem jest Grecja, dosyć zaskakująco, raczej dopiero od kilku, może kilku tygodni, może kilkunastu tygodni mówi się głośniej o tym, że Grecja przyłączy się do inicjatywy Trójmorza. Była zaproszona w 2015 roku podczas powstawania inicjatywy, ale wtedy panował tam gigantyczny kryzys gospodarczy i lewicowy rząd, lewicowy prezydent odrzucili te propozycje. W 2021 roku już inna prezydent Grecji wzięła udział w szczycie w Sofii, wzięła udział jako gość, ale podkreślała znaczenie inicjatywy Trójmorza dla Grecji. No i w tym momencie prawdopodobnie Grecja do tej inicjatywy przystąpi, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Mówi się, że Grecja doda czwarte morze, że doda Morze Śródziemne, natomiast no, niektórzy złośliwie zaznaczają, że doda tak naprawdę trzy morza, bo doda jeszcze Morze Jońskie i Morze Egejskie, więc nie będzie już Trójmorza, sześciomorze. No ale oczywiście tutaj to w ramach trochę żartu. Grecja jest bardzo ważnym punktem, bo Saloniki, port w Salonikach to jest końcowy punkt Via Carpatia. Myślę, że przy przełączeniu się Grecji do inicjatywy można by było tę drogę, tę trasę pociągnąć jeszcze dalej, może do Pireusu, może dalej na południe. Drugim ważnym tematem będzie Mołdawia. Będzie Mołdawia jako państwo stowarzyszone, podobnie jak Ukraina, jest już państwem stowarzyszonym. W zeszłym roku, zeszłoroczny szczyt w Rydze był oczywiście w cieniu wojny, więc Ukraina została przyłączona do inicjatywy w roli partnera stowarzyszonego, dlatego że nie może być pełnoprawnym członkiem, podobnie jak Mołdawia, bo nie jest członkiem Unii Europejskiej. I tutaj pojawiają się też komentarze, że być może właśnie rolą państw Trójmorza będzie stanie się tym motorem, impulsem do tego, żeby Ukraina, ale też Mołdawia stały się w końcu członkami Unii Europejskiej. Więc tutaj to rozszerzenie jako państwo partnerskie o Mołdawię, rozszerzenie inicjatywy o Grecję. No i to są tak naprawdę dwa najważniejsze tematy, nad którymi będą dyskutować zgromadzeni tutaj przedstawiciele państw. Na pewno będzie oczywiście Klaus Iohannis, czyli prezydent Rumunii, gospodarz. Na pewno będzie prezydent Andrzej Duda będzie także prezydent Republiki Litewskiej i prezydent Republiki Chorwackiej. Co do innych prezydentów, nie mam informacji. Być może w części będą to przedstawiciele. Myślę, że na przykład w przypadku Ukrainy prezydent Zełenski tutaj się nie pojawi, no, ale ta Ukraina również nie jest pełnoprawnym członkiem, tylko też członkiem stowarzyszonym, więc jest do pewnego stopnia na pewno zrozumiałe. Magdo?
Bardzo dziękuję, Piotrze, za tę pierwszą korespondencję z Bukaresztu. Mam nadzieję, że będziemy się łączyć oczywiście później i więcej szczegółów na temat tego ważnego spotkania, szczyt i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Bardzo dziękuję za ten wstęp do tego ważnego wydarzenia.
Dziękuję bardzo. Na pewno w popołudniu Radia Wnet zachęcam do słuchania. Będzie na pewno jakieś moje wejście i w jutrzejszym poranku również postaramy się podsumować to, co zostanie dzisiaj w Pałacu Kotroczeni ustalone. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Prosto z Bukaresztu Piotr Mateusz Bobołowicz, a my teraz przenosimy się prosto z Warszawy do Karpacza, bo Karpacz to teraz stolica najważniejszego chyba wydarzenia ekonomicznego w Polsce. 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu rusza, a jest tam Jaśmina Nowak, która opowie nam o tym, co się dzieje, i pewnie jeszcze będziemy słyszeli jakąś ciekawą rozmowę.
Forum Ekonomiczne w Karpaczu.
Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dzień dobry, Jaśmino, słyszymy się dobrze?
Dzień dobry, Magdaleno, i dzień dobry Państwu. Ja słyszę Was doskonale i mam nadzieję, że ja tutaj spod nieba w Karpacza jestem też słyszana wystarczająco dobrze. Jak wspomniałaś, Magdo, to no nie tylko chyba najważniejsze forum ekonomiczne w Polsce, ale mówi się, że to jedna z takich ważniejszych imprez w całej Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi właśnie o te tematy związane z ekonomią, z gospodarką. Faktycznie jak co roku tutaj udało się zebrać no takie bardzo szlachetne przedstawicielstwo części osób, chociaż to, o czym warto powiedzieć, faktycznie nie przyjechało wystarczająco albo sporo osób z Ukrainy, i to jest związane z decyzją władz ukraińskich o tym, aby części swoich deputowanych, no po prostu, aby wprowadzić zakaz. Więc to jest tutaj ta kwestia, o której też się sporo mówi, no bo wiadomo, że tematy ukraińskie, można powiedzieć, że jeżeli nie zdominowały, to są tutaj no jednym z też najważniejszych elementów podczas tych wszystkich dyskusji, tych debat poruszanych. A ze mną jest dzisiaj już nasz pierwszy gość, dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Jak atmosfera, jak wrażenia po pierwszym dniu na forum ekonomicznym?
No, pierwszy dzień to jest ten dzień, kiedy tak naprawdę wszyscy się zjeżdżają, natomiast muszę powiedzieć, że no jest bardzo dużo osób i w panelach, w których występowałem czy moderowałem, była zwłaszcza w pierwszym dość duża frekwencja, więc jestem zadowolony, ale tak naprawdę to forum to jest przede wszystkim okazja nie tylko posłuchać interesujących osób, ale też nawiązać naprawdę wiele znajomości. Dlatego tutaj tak masowo przyjeżdża polski biznes, a także przedstawiciele świata dziennikarskiego, politycznego, eksperckiego.
Kiedy mówimy o tych debatach, które pan miał przyjemność wczoraj moderować, brać w nich udział, jakie najważniejsze konkluzje, jakiej tematyki one dotyczyły?
Najpierw moderowałem debatę na temat odbudowy Ukrainy i szans udziału polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy. No i tutaj konkluzja była taka, że ukraińska gospodarka bardzo potrzebuje finansowania. Oczywiście to trudno będzie zapewnić dofinansowanie oraz odbudowę, dopóki będą spadać rosyjskie bomby na ukraińskie miasta, no bo to jest po prostu elementarne zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z tym no, konkluzja pierwsza oczywista była taka, że wojna się musi skończyć, a druga taka, że chociaż ukraińskie przedsiębiorstwa są bardzo zainteresowane współpracą z Polską, to jednak pewne napięcia polityczne, które, no nie ukrywajmy, rozpoczęły się kilka miesięcy temu, one jednak jakoś mogą wpłynąć na klimat współpracy, także gospodarczej. I wszyscy mieli szczerą nadzieję, że te napięcia zostaną przezwyciężone. A różnica polegała tylko na tym, że, no bym powiedział, była różnica zdań oczywiście, ale to jest naturalne, kto za te napięcia odpowiada. Czy polski rząd, czy raczej strona ukraińska, która w ogóle nie chce zrozumieć tej szczególnej sytuacji, w której się znaleźli polscy rolnicy i polscy przedsiębiorcy rolni.
No właśnie, bo chciałam dodać, że pan uprzedził moje pytanie, że jedną z tych składowych jest kwestia ukraińskiego zboża. Dzisiaj Ukraina mówi, że z całym szacunkiem będzie, tak naprawdę no, grozi Polsce ewentualnym nakładaniem jakichś sankcji czy prawnych skutków, jeżeli chodzi o ten handel zbożem. Jakby pan ocenił taką decyzję, taką postawę rządu ukraińskiego no, w kontekście całej tej trudnej sytuacji oczywiście, w której i Ukraina się znajduje, no ale też Polska jako ten kraj, który no, pomaga tak naprawdę na tej pierwszej linii frontu pomocowego, w ten sposób to nazwę.
To może ja postaram się zaprezentować, ja bym powiedział, najrzeczliwszą interpretację dla rządu ukraińskiego, która są i mniej życzliwe, która polega na tym, że ukraińscy politycy i eksperci dopiero uczą się funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie rozumieją, że tak naprawdę problem w dużej mierze jest wywołany tym, że Komisja Europejska zostawiła te państwa, które graniczą z Ukrainą, samymi sobie. I w tej sytuacji, gdy z powodów logistycznych, no, geograficznych transport przez Polskę jest najkrótszy i najłatwiejszy i to zboże czy produkty po prostu trafiają na polski rynek, to trudno mówić o... Znaczy trudno trzymać się takiego jednolitego podejścia w ramach Unii Europejskiej do tego problemu. A Ukraińcy tego nie rozumieją. Uważają, że jeśli wspólna polityka rolna jest kompetencją Brukseli, no to Warszawa, która mówi, że będzie blokowała transport, tylko import zboża, no to narusza jakieś ustalenia. I ja bym powiedział, to jest niezrozumienie tego, jak w ogóle funkcjonuje w praktyce, tak, Unia Europejska, jakie ma polityczne komponenty. No a i druga rzecz, ukraińscy politycy chyba też nie rozumieją pewnych do końca takich cech specyficznych polskiej kultury politycznej, bo tutaj ja bym powiedział, na Polakach się raczej czegoś nie da wymusić, ale jest na pewno chęć rozwiązania tego problemu, bo wszyscy w Polsce, w odróżnieniu od wielu innych krajów, ale na pewno i polskie elity polityczne są zainteresowane i rozwojem relacji z Ukrainą i przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej i oczywiście także jak największą pomocą militarną w Ukrainie.
To, że tego przedstawicielstwa w wystarczającym składzie zabrakło podczas tego forum ekonomicznego, jak pan ocenia tę decyzję?
No właśnie jako duży błąd polityczny. To nie tylko dlatego, że nieobecnie nie mają racji i ukraińscy politycy, którzy nie przyjechali, pewnie nie dlatego, że był jakiś formalny zakaz, ale były rekomendacje czy takie jakieś wytyczne i mało kto miał odwagę zignorować te wytyczne, no to oni stracili szansę na przedstawienie własnych racji i nawiązanie kontaktów, przekonywanie w kuluarach, no przecież to jest bardzo ważna część tego forum, żeby rozmawiać w kuluarach, żeby przekonywać. Stracili tę szansę, to jest jedna rzecz, a po drugie, ponieważ świat, a na pewno polska opinia publiczna, dowiedziały się o tym, że no, postanowili zignorować to forum, no to ja bym powiedział, to wywołuje komentarze dotyczące no, małej przezorności ukraińskich decydentów, no bo to jest po prostu niezrozumiałe i raczej sporo mówiło o Ukrainie.
To jeszcze na zakończenie ostatnie pytanie. Na moment wróćmy na polską scenę polityczną. To forum ekonomiczne, które tutaj się odbywa, zawsze no, było taką platformą dyskusji. To jest to słowo, które cały czas się powtarza, ale dyskusji między i różnymi obozami, różnymi opcjami politycznymi. Dzisiaj no, jesteśmy tak naprawdę no, w przededniu wyborów bardzo ważnych, o których się mówi, o jednych z najważniejszych tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. No i też ta atmosfera polityczna jest bardzo trudna. Czy ten dialog jest dzisiaj jeszcze tutaj możliwy?
Dialog między polskimi politykami, no ja myślę, że faktycznie oni między sobą rozmawiają, no to no umówmy się, kampania wyborcza i w ogóle ten przekaz, który jest przekazywany przez media, no on nie do końca odpowiada rzeczywistości, bo politycy mogą spotykać się, pić piwo w nieformalnych okolicznościach przyrody. Natomiast no tutaj wydaje mi się, bo ja jestem po raz czwarty gościem forum w Karpaczu, że jest nieco mniej polityków niż zazwyczaj. Mówię nieco mniej i to jest oczywiście związane z kampanią wyborczą, ale tutaj widziałem i wicepremiera Glińskiego i przewodniczącego Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i Pawła Kowala, więc pewnie są też politycy z innych partii, no ale tu, jak jest kilka tysięcy osób, to trudno mieć jakby w głowie spis wszystkich uczestników, ale jestem przekonany, że no to jest też okazja też, żeby trochę porozmawiać nieformalnie i nie przed kamerami.
To jeszcze na zakończenie, przed panem jeszcze jakieś ważne debaty, jeszcze będzie pan uczestniczył, albo może ma pan jakąś wybraną, której bardzo chce pan posłuchać, jakieś konkretne oczekiwania?
Znaczy, ja tutaj sobie przejrzałem dokładnie program i mnie zainteresowała debata intelektualna między Janem Marią Rokitą i Czesławem Bieleckim. Postanowiłem na nią pójść, bo to jest dwóch w zasadzie byłych polityków, ale bardzo ciekawych intelektualistów też. Oprócz tego są panele poświęcone Ukrainie, Gruzji, na pewno panele historyczne. Jestem historykiem, no wczoraj też brałem udział w panelu, które moje Centrum Mieroszewskiego zorganizowało na temat dialogu polsko-litewsko-ukraińskiego. Więc myślę, że tutaj owocnie spędzę ten dzień.
I tego panu życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję, dr Łukasz Adamski, wicedyrektor. No właśnie, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dokładnie tak. Był gościem Poranka Wnet. Ja już teraz wracam na krakowskie przedmieście i mam nadzieję, że ponownie usłyszę głos Magdaleny Uchaniuk. Magdo?
Tak, Jaśmino, dziękuję. My się jeszcze na pewno będziemy słyszeć z Jaśminą Nowak w kolejnych wejściach, bo Forum Ekonomiczne będzie obecne na naszej antenie, więc do usłyszenia, Jaśmino.
Do usłyszenia, dziękuję.
Pozdrawiamy. 8:56 na naszych zegarach.
Forum Ekonomiczne w Karpaczu.
Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
I my dzisiejszy Poranek Wnet zakończymy z Andrzejem Zauchą. Magdalena Uchaniuk poprowadziła, Dominika Borcz dzisiejszy poranek zrealizowała, Mikołaj Murkociński wydał, Konrad Tomaszewski, Jakub Węgrzyn również z nami. Pięknego dnia życzymy Państwu i do usłyszenia.